Dzień dobry Państwu. Otwieram 43. sesję 5. kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na sesję. Witam serdecznie dyrektora biura poselskiego, pana posła na Sejm Piotra Olszówki. Witam serdecznie zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, pana Mirosława Bury. Witam serdecznie powiatowego inspektora sanitarnego, panią Grażynę Declal. Witam serdecznie dyrektora szpitala w Biłgoraju, pana Tomasza Kwiatkowskiego. Witam serdecznie wszystkich kierowników i dyrektorów jednostek podległych starostwu. Serdecznie witam również wszystkich radnych na czele z zarządem i panem starostą Kazimierzem Paterakiem. Na sesji jest obecnych 15 radnych. Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Przystępujemy do punktu drugiego, przedstawienie porządku obrad. W punkcie trzecim przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt czwarty interpelacje i zapytania radnych, punkt piąty sprawozdanie finansowe z działalności Arion Szpitale Spółka ZOO za 2017 rok. Punkt szósty informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku. Punkt siódmy. Informacja o działalności Domu Pomocy dla Kombatantów w Biłgoraju w 2017 roku. Punkt ósmy. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2017 roku. Punkt dziewiąty. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2017 rok. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty biłgorajskiego. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Biłgorajskiego. Punkt dwunasty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Punkt trzynasty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Punkt czternasty. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 15. Informacja starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami. Punkt 16. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 17. Sprawy różne. Punkt 18. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zgłosić zmianę porządku obrad? Jeżeli nie, to ja chciałbym rozszerzyć porządek obrad o punkt 11a. W brzmieniu podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznaczy się środki PFRON na rok 2018. Czy ktoś z pań, panów radnych ma jeszcze jakieś uwagi bądź propozycje? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania porządku obrad z punktem 11a. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw?
Nie ma.
Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do punktu trzeciego. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony w biurze rady. Uwagi i sprostowania nie wpłynęły. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Punkt czwarty. Interpelacje i zapytania radnych. Kto z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Henryk Paska.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo. Ja nie tak dawno zgłaszałem interpelację na temat Wydziału Komunikacji, że takie długie kolejki jakby są. Czy panie starosto, zmieniło się coś od tamtego czasu, czy zostały podjęte pewne działania, aby usprawnić pracę, czy dalej to funkcjonuje na poprzednim poziomie? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przystępujemy do punktu piątego. Sprawozdanie finansowe z działalności Arion Szpitale Spółka z o.o. za 2017 rok. Materiały ze sprawozdaniem otrzymali radni przed sesją. Prosiłbym pana dyrektora Tomasza Kwiatkowskiego o krótką informację i przedstawienie. Może ktoś z pań, panów radnych będzie miał pytania.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, panie starosto, szanowni goście. Sprawozdanie za rok 2017 było przedstawione do wglądu wszystkim państwu. Był to rok o tyle ciekawy, że był to pierwszy raz w historii Arion Szpitale Spółka z o.o. rok, który zamknął się dużym zyskiem. To był zysk na poziomie około 3,5 miliona złotych. Z tym, że była to sytuacja pewnego rodzaju jednorazowa, bowiem wpłynął na to fakt, iż w roku 2017 doszło do wejścia w życie ustawy o Państwowej Sieci Szpitali i zmian sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc ten rok zaowocował tak dobrym wynikiem, ponieważ na zamknięcie umów, które wcześniej były zawarte i były realizowane, zostały wyasygnowane z budżetu środki na opłacenie wszelkich zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia wobec podmiotów, które zgłosiły roszczenia z tytułu nadwykonań, i te nadwykonania zostały wypłacone za lata poprzednie, po to, żeby można było w sposób ostateczny zamknąć czas funkcjonowania w efekcie wcześniej zawartych umów. I od końca trzeciego kwartału, czyli cały czwarty kwartał, szpital funkcjonował w oparciu o umowę zawartą w postaci ryczałtu na świadczenia zdrowotne szpitalne jako szpital w sieci. Zmieniły się zasady rozliczeń, zmieniły się słowniki, zmienił się sposób przesuwania środków między poszczególnymi oddziałami, a także w pewien sposób semantyka, która wcześniej funkcjonowała w poprzednich umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest ta najważniejsza rzecz, która zaistniała w roku 2017. Z tym, że bilans, który został wykonany zgodnie ze sztuką księgową, zgodnie z prawem, nie był badanym bilansem przez biegłych z tego powodu, że w okresie, kiedy powinien zostać poddany badaniu, spółka została uznana, postawiona w stan upadłości wyrokiem Sądu Rejonowego Gospodarczego. W związku z powyższym przepisy prawa mówią o tym, że spółka, która jest w stanie upadłości, nie ma badanego bilansu.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy ktoś z pań, panów radnych ma pytania odnośnie tego sprawozdania z działalności szpitala? Nie widzę. Proszę bardzo, pan radny Henryk Paska.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie dyrektorze, czy mogłaby się pan dyrektor odnieść do tematu, skoro były takie zyski i nagle jakby tutaj spółka upada, skąd dwie skrajne jakby tutaj rozbieżności? No bo skoro mamy zysk, to z jednej strony możemy sobie wyobrazić, że spółka bardzo dobrze funkcjonuje, są podwyżki dla pracowników, poprawia się jakość leczenia w naszym szpitalu, a jeżeli nagle jest upadłość spółki, to dlaczego jakby tak się dzieje?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jest to pytanie tak naprawdę do sądu gospodarczego oraz do członków zarządu spółki, bowiem ja jestem tylko pracownikiem spółki i nie do mnie należy kierować to pytanie. Tak naprawdę to odpowiedzi powinien w uzasadnieniu wyroku powinna się znaleźć. A pytanie to jest jak najbardziej zasadne, dlatego zarząd spółki wniósł do Sądu Rejonowego zażalenie, wniósł wnioski o ponowne rozpatrzenie w Sądzie Okręgowym tej upadłości.
Dziękuję bardzo. Czyli czekamy na decyzję sądu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Sprawozdanie finansowe z działalności Arion Szpitale Spółka ZOO za 2017 rok zostało przyjęte na pracach Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego oraz przez Komisję Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Przystępujemy do punktu 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku. Ta informacja została również w materiałach przekazana dla radnych. Czy ktoś z panów radnych ma pytanie odnośnie tego sprawozdania? To proszę bardzo. Nie widzę. W takim razie nie będziemy pana komendanta fatygować. Informacja ta była przedmiotem prac Komisji Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Została przyjęta przez tą komisję. Jeżeli nikt nie ma zastrzeżeń, stwierdzam, że sprawozdanie... Proszę bardzo, pan radny Henryk Paska.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam może takie pytanie do pana komendanta na temat bezpieczeństwa dalszego. Pojawiają się nowe środki jakby obecnie, które zabiegała między innymi i pani poseł Agata Borowiec i chciałbym usłyszeć, żeby można było informację o pana komendanta, w jakiej wysokości te środki będą, jakie będą zasady tutaj przydziału tych środków, bo wiemy, że wszystkim nam leży na sercu bezpieczeństwo, czy to zdrowotne, czy to przeciwpożarowe powiatu biłgorajskiego. W każdym bądź razie beneficjentem tych środków są gminy z terenu naszego powiatu, a także i ościennych powiatów. I na jakiej zasadzie będą rozdzielane te środki i w jakiej wysokości występują. To może przy tym punkcie, jakby pan komendant życzliwie odniósł się do tematu, to dobrze by było. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pana komendanta Mirosława Burego.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odpowiadając na to pytanie, w poniedziałek, w tym tygodniu ukazało się ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości pozyskania środków z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości. Do końca następnego tygodnia, czyli do 6 lipca do godziny 18, beneficjenci, tak jak tu w pytaniu już padło, czyli urzędy gminy, składają wnioski na przydział tych środków. Na województwo lubelskie kwota przeznaczona przez pana ministra wyniosła 8 200 000 zł. W naszym powiecie jest 119 jednostek OSP, 14 gmin. Gminy będą składały pierwotnie w wersji elektronicznej, później w wersji papierowej wnioski o te środki. Mocno wstępnie jest podział na powiaty tych środków w takim znaczeniu, że jest pula pieniędzy mniej więcej do rozdysponowania na poszczególne powiaty. Rola Państwowej Straży Pożarnej w tym całym procesie jest tylko wyłącznie opiniotwórcza. Czyli wniosek, jeżeli gmina składa, my opiniujemy, komenda powiatowa, właściwie komendant powiatowy opiniuje, czy zasadny jest zakup konkretnego sprzętu, bo w tym wniosku znajduje się konkretny sprzęt dla konkretnej jednostki OSP. Gmina dokonuje wnioskowania, później po całym procesie analizy tego wniosku na poziomie ministerstwa wniosek, jeżeli jest pozytywnie rozpatrzony, jest podpisywana umowa na te środki finansowe i wójt dokonuje wyłonienia dostawców sprzętu, zakupów i później ma za zadanie przekazać ten sprzęt zakupiony konkretnym jednostkom OSP.
Dziękuję. Czy wystarczające są informacje pana komendanta?
Wystarczające, panie przewodniczący, ale jedno zdanie jeszcze się odniosę do tego, dlaczego zadałem to pytanie. Bo proszę państwa, pojawiają się informacje, że są ukrywane ciągle środki na ochotnicze straże pożarne. Nie jest to do końca prawdą. Mamy tutaj obraz, jak pan komendant powiedział, 8 200 000 na województwo lubelskie i jestem przekonany, że nie są to ostatnie środki, gdzie tutaj będą wydatkowane na tego typu zabezpieczenia przeciwpożarowe w naszym powiecie czy w całym kraju. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panie komendancie. Informacja o stanie bezpieczeństwa została przyjęta przez Komisję Zdrowia, tak jak już powiedziałem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Jeżeli nikt z pań i panów radnych nie ma tutaj uwag, stwierdzam, że informacja została przyjęta. Punkt 7. Informacja o działalności... Przepraszam jeszcze. Zanim przejdziemy do punktu 7, chciałem poinformować, że kworum się zwiększyło o jedną panią radną, także serdecznie witamy. Również serdecznie witam pana komendanta Marka Jamroza, komendanta powiatowej policji w Biłgoraju. I serdecznie chciałbym pogratulować dzisiejszej nominacji. Także gratulujemy serdecznie i życzymy owocnej pracy. Przystępujemy do punktu 7. Informacja o działalności Domu Pomocy dla Kombatantów w Biłgoraju w 2017 roku. Informacja ta została również przekazana z materiałami dla radnych. Czy ktoś z pań, panów radnych ma jakieś pytania odnośnie tej informacji? Nie widzę. Ta informacja była przyjęta przez Komisję Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma uwag, stwierdzam, że informacja przez Radę została przyjęta. Punkt 8. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorowce w 2017 roku. Informacja ta również była do zapoznania się w materiałach. Czy ktoś z pań, panów radnych ma pytania odnośnie działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce? Proszę bardzo. Nie widzę. Informacja ta była przyjęta przez Komisję Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma uwag ani pytań, stwierdzam, że informacja ta została przyjęta. Punkt 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, przepraszam, za 2017 rok. Informacja ta również znajduje się w materiałach przekazanym radnym. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zadać pytanie? Jeżeli nie ma uwag, informacja ta przyjęta przez Komisję Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, stwierdzam, że została przez Radę przyjęta. Punkt 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty biłgorajskiego. Proszę bardzo pana skarbnika Grzegorza Płechę o zapoznanie nas z tematem uchwały.
Panie przewodniczący, państwo radni. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie wynagradzania marszałków, starostów, wójtów, burmistrzów, członków zarządów, która wejdzie, zmiana rozporządzenia wejdzie od 1 listopada, przepraszam, od 1 lipca. I w tym rozporządzeniu dokonano zmiany obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób sprawujących kierownicze funkcje w poszczególnych jednostkach samorządu. I tutaj w przypadku o starosty biłgorajskiego, to wynagrodzenie zasadnicze obniżono z 6 tysięcy do 4 800. Pozostałe składniki wynagrodzenia nie uległy zmniejszeniu i wynagrodzenie starosty zmniejsza się z kwoty całościowo z kwoty 12 054 zł do kwoty 10 620 zł, czyli jest to zmniejszenie o 1434 zł. To wszystko.
Czy ktoś z pań, panów radnych ma pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Proszę pana przewodniczącego Stanisława Lewandowskiego o odczytanie treści uchwały.
Uchwała Rady Powiatu Biłgoraju w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty biłgorajskiego. Ustala się z dniem 1 lipca 2018 roku dla pana Kazimierza Pateraka, starosty biłgorajskiego, wynagrodzenia miesięcznego, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800, dodatek funkcyjny w kwocie 2100, trzeci punkt, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2760 zł. Punkt czwarty, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% w kwocie 960 zł. Paragraf 2. Traci moc uchwała numer Rady Powiatu Biłgoraju z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla starosty biłgorajskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca.
Dziękuję bardzo. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Proszę chwilę. Proszę chwilę. 13 głosów za. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Kto jest? Jedna osoba wstrzymująca. Kto jest przeciw? Dwie osoby są przeciwne. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Biłgorajskiego. Proszę bardzo o przedstawienie tematu uchwały przez pana skarbnika Grzegorza Płechę.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, konieczność zmiany trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Biłgorajskiego wynika z konieczności dostosowania poszczególnych etapów planowania do przyjętej w powiecie praktyki oraz też wynika ze zmiany metodologii programów komputerowych, które służą opracowywaniu tego budżetu w poszczególnych jednostkach i w samym powiecie. Poprzednia uchwała była sprzed 8 lat, też miała już nieaktualną podstawę prawną, więc jakby konieczność zmiany to wynika z powodów technicznych. Dostosowano tą uchwałę do wymaganego prawem podziału przy przygotowaniu budżetu na dochody i wydatki bieżące, majątkowe, zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf. Odstąpiono od podziału tych wydatków na grupy, które wcześniej w poprzednich budżetach były jakby wpisywane. Wykreślono w punkcie pierwszym, podpunkcie czwartym zadania z zakresu uchwalania, przygotowania zadań w układzie budżetu zadaniowego, bowiem ten system nie został wdrożony i nie jest obowiązkowy dla samorządu. W punkcie drugim załącznika dokonano zmian takich technicznych, dostosowanie terminów przygotowania niektórych dokumentów do obowiązującej praktyki i tak zarządzenie starosty, które w sprawie przygotowania materiałów planistycznych przesunięto z 15 lipca na 31 lipiec. Dyrektorzy szkół materiały i propozycje zadań remontowo-inwestycyjnych przesunięto im termin z 31 sierpnia na 30 września. A a przedstawienie zarządowi tych propozycji z 20 września do 15 października. Pozostałe terminy, czyli uchwalanie, przygotowanie projektu budżetu do 15 listopada, uchwalenie budżetu do końca roku lub w szczególnych przypadkach do 31 stycznia pozostają bez zmian. Praktycznie ona ma tylko charakter, te zmiany, o charakter techniczny i dostosowawczy do obowiązującej praktyki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Uchwała ta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Przystępujemy do odczytania uchwały. Proszę pana przewodniczącego Ryszarda Korniaka.
Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2018 roku, projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu biłgorajskiego. Na podstawie artykułu 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, artykułu 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się tryb prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu biłgorajskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci na moc uchwała nr 41/348/2010 Rady Powiatu Biłgoraju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu biłgorajskiego zmienioną uchwałą nr 28/197/2013 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2013 roku. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki.
Nie ma.
Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Nie ma.
Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do punktu 11a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2018. Proszę bardzo o przedstawienie tej informacji przez panią dyrektor Monikę Zając.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. Zmiana wykazu zadań, na które przeznaczą środki PFRON na rok 2018, polega na zmniejszeniu środków o kwotę 600 zł. W zadaniu likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych i zwiększeniu zadania w pozycji dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Zmiana polega po prostu na porządkowaniu środków w ramach środków z funduszu PFRON.
Dziękuję. Ktoś z panów radnych ma pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Przystępujemy do odczytania uchwały. Proszę bardzo pana przewodniczącego Stanisława Lewandowskiego.
Uchwała Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok. Podstawa prawna. Paragraf 1. W uchwale nr 40/256/2018 Rada Powiatu Biłgoraju z dnia Rady Powiatu Biłgoraju z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 wprowadza się następującą zmianę. Załącznik numer 1, o którym mowa w paragrafie 1 uchwały, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 12 i 13. W kolejności 12 punkt. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Proszę bardzo pana skarbnika Grzegorza Płechę o przedstawienie informacji zawartej w uchwale.
Panie przewodniczący, państwo radni. Zmiany w zakresie uchwały budżetowej wynikają przede wszystkim z otrzymania środków na dodatkowych środków na zadania realizowane przez powiat. W tych zmianach pierwszych, które przed autopoprawkami, dokonujemy przesunięcia w zasadzie, bo jest zwiększenie dochodów i zmniejszenie dochodów, które otrzymaliśmy od gminy Obrze, gminy Łukowa, 75 tysięcy, były to na inwestycje. Ale z uwagi na to, że droga Babice-Susiec nie zakwalifikowała się do funduszy leśnych, zadanie będzie też realizowane w ramach remontu, więc jakby i gminy przesuwają te środki z zadań inwestycyjnych na zadania remontowe. Otrzymaliśmy 4000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż 4 pojazdów, które zostały usunięte z drogi. Zespoły orzekania do spraw o niepełnosprawności dostały 1072 zł zwiększenia o dotacji. I także wprowadzamy dochody, które nie były ujęte w budżecie z tytułu opłat za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Jest to 29 tysięcy. I te środki jakby powiększają fundusz płac Powiatowego Urzędu Pracy. Także zmniejszamy w programie unijnym Jestem Europejczykiem, środki o 141 131 z uwagi na to, że ten projekt został zakończony. On w latach 17-18 było wydatkowane 678 tysięcy złotych. Także w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej dotacja została zmniejszona o 10 tysięcy złotych. Także w tych zmianach dokonaliśmy przemieszczeń pomiędzy paragrafami wydatków i tutaj w drogach na kwotę 390 tysięcy, w oświacie 790 599 zł. Tutaj to wynika, że przesunęliśmy środki z poprawy efektywności energetycznej obiektów 744 tysiące na wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych. Chodzi po prostu o to, że tutaj już mamy rozstrzygnięte przetargi, a tutaj na warsztaty mamy jeszcze nierozstrzygnięte, bo pierwsze się nie udało, czy kwoty były wyższe, więc jakby te środki, żeby nie zwoływać sesji, zostały przesunięte na to o zadanie. Oprócz tego są drobne przesunięcia w internatach na 2382. Oprócz tego w międzyczasie wpłynęły o kolejne środki i to powoduje konieczność prowadzenia też autopoprawki, bowiem otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego 17 470 na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte ze Skarbu Państwa. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej otrzymała dotację, zwiększenie dotacji na podwyżki dla funkcjonariuszy na kwotę 67 tysięcy złotych i także na montaż odnawialnego źródła energii z Wojewódzkiego Funduszu dla Ochrony Środowiska dla Straży wpłynęło 44 993 zł. W zakresie wydatków zabezpieczamy środki w kwocie 233 tysięcy na wkład własny na drogę Żółkiewka-Turowin, bowiem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy 300 tysięcy. Te środki częściowo są pożyczane z naszego budżetu, bowiem gmina podejmie na 50% uchwałę, więc jakby one tutaj ulegną zmniejszeniu. Oprócz tego rozdysponowujemy rezerwy, czyli dochody, które zrealizowały szkoły na 103 262. Są to dochody z drugiego kwartału. Zgodnie z praktyką idą do poszczególnych szkół, tak jak one o to zrealizowały i także dokonujemy przesunięć na 203 tysiące złotych w drogach na 130 984 w nadzorze budowlanym 300 złotych, w obronie narodowej 2 tysiące, w straży 39 091, w oświacie 12 tysięcy, w pomocy społecznej 4 600, w urzędzie pracy 7,5 tysiąca, w internatach 600, w kulturze fizycznej 5 tysięcy. To wszystko. I teraz po tych zmianach, skrótowo uchwała, że dochody po tych zmianach będą 115 853 269 zł, z tego dochody bieżące powiatu 94 246 677 zł, a dochody majątkowe 21 606 592. Tutaj w punkcie trzecim wydatki powiatu będą teraz wynosić 122 137 811 zł, z tego wydatki bieżące 88 446 844 zł, a wydatki majątkowe, czyli o wydatki inwestycyjne 33 690 967 zł. Rezerwy ogólne teraz wynoszą 20 483. Rezerwy celowe wynoszą 1 099 000 zł. Programy unijne obecnie wartość 22 504 135 000. Wydatki inwestycyjne 32 963 665 zł. Dotacje, tutaj w paragrafie 5, teraz obecnie wynoszą 7 160 488 zł.
Dziękuję bardzo. Ktoś z pań i panów radnych ma pytania odnośnie tematyki tej uchwały, treści? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo, panie skarbniku. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie ma nikogo. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok została przyjęta. Przystępujemy do punktu 13. Ta uchwała z punktu 12 i 13 została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego. W punkcie 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Skutkiem, ta uchwała jest skutkiem zmian budżetowych, które zostały przegłosowane w punkcie 12. Jest to dotyczące zwiększenia dochodów, w tym majątkowych, oraz zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania odnośnie tej uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Jedna interpelacja została zgłoszona przez pana radnego Henryka Paskę. Proszę o udzielenie informacji pana kierownika Wydziału Komunikacji Starostwa Biłgorajskiego, pana Jacka Piskorskiego.
Panie przewodniczący, starosty nie ma, ale Wysoka Rado, członkowie zarządu, szanowni państwo, jeżeli chodzi o Wydział Komunikacji, to już od dłuższego czasu cały czas wprowadzane są różne rozwiązania, które mają na celu usprawnienie pracy wydziału. Wprowadzone zostały rozwiązania takie organizacyjne, wewnętrzne, które przyspieszyły obsługę interesantów. Wygospodarowaliśmy miejsce na dodatkowe stanowisko pracy do obsługi przy rejestracji pojazdów, w sprawach związanych z rejestracją, bo rejestracja to nie tylko te sprawy. usprawniamy cały czas system kolejkowy. Można zarejestrować się na daną godzinę przez internet, przyjść, nie czekać w kolejce. Wprowadzamy także takie rozwiązania. Także robimy co tylko można w tych sprawach organizacyjnych, technicznych. Myślę, że tu już więcej nic nie można zrobić. W kasie można zapłacić kartą. Jak rozmawiam tu z kolegami z sąsiednich wydziałów komunikacji, to myślę, że no, nasz wydział naprawdę, jeżeli chodzi o organizację, o system kolejkowy, o wszelkie rozwiązania, no to no, wygląda bardzo dobrze. Obsadę pracowników też, no inne wydziały tak, no nie mają takiej obsady, co tu myślę, że słowa podziękowania dla pana starosty, zarządu i chyba wszystkich radnych, którzy widzą tą potrzebę, że no przez ten wydział przewija się mnóstwo mieszkańców naszego miasta i załatwia tam swoje sprawy. No jednak nie wszystko zależy od nas. Jak wszyscy wiedzą, zmieniony został system centralnej ewidencji pojazdów, który zamiast wprowadzić rozwiązania, które by nam pomogły, usprawniły funkcjonowanie, no niestety do tej pory trwa tak zwana stabilizacja tego systemu. Dalej pojawiają się problemy przy obsłudze interesantów, no wprowadzając pewne dane do systemu, niestety coś tam nie działa, musimy kontaktować się z osobami z Warszawy, które administrują system. Wydłużyło to niestety procedury, stary system tak jak funkcjonował, no już naprawdę funkcjonowało to w naszym wydziale bardzo dobrze. Praktycznie nie zdarzało się, żebyśmy musieli zatrzymać kolejkę, wydawanie biletów, no już takich dni nie było. Niestety po tej zmianie systemu, który miał usprawnić, ulepszyć, no na dzisiaj jeszcze tak się nie dzieje. Procedury się związane z obsługą danej sprawy wydłużyły zamiast skróciły. Niby ma to wrócić do tego poziomu, który był przy tamtym programie, no i ma to być w dalszym czasie udoskonalane. No na dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Myślę, że tu nie bardzo coś więcej można zrobić. To zatrudnienie tej dodatkowej osoby, myślę, że nawet ze względów takich, że nie bardzo tamto miejsce by się znalazło, niewiele zmieni. Są sytuacje, że na daną godzinę przyjdzie 30 osób, no i nie jesteśmy w stanie w ciągu pół godziny te 30 osób obsłużyć. No musiałoby być około 20 osób zatrudnione do rejestracji pojazdów, co by nie było racjonalne ze względu na koszty, jakie by trzeba było ponosić. Później te osoby siedziały i nic nie robiły za następną godzinę. Także no są pewne okoliczności, które trzeba zrozumieć. Większość osób, która przychodzi tu do wydziału i miała jeszcze styczność z innymi wydziałami komunikacji, wręcz bym powiedział, chwali to, co tu jest, jakie są warunki, jak ta obsługa przebiega, że jest ten system kolejkowy, że jest porządek, wiadomo jak te osoby są przyjmowane. Także no nie chciałbym to już przedłużać.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Henryk Paska.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tutaj ze swojej strony chciałem nawet i podziękować panu kierownikowi i pracownikom jakby Wydziału Komunikacji, że starają się, angażują się, jakby obsługują na bardzo dobrym poziomie, tylko fizycznie nie są w stanie jakby obsłużyć tylu klientów, ile się zgłasza do tego wydziału. Wynika to prawdopodobnie z tego, że wiele osób wyjeżdża za granicę, sprowadzają nowe samochody, jest ciągła migracja i myślę, że docelowo nie będzie tutaj jakby takim tematem, że chyba to zatrudnienie będzie pewnie musiało wzrosnąć, jeżeli będzie taka dalsza tendencja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 15. Informacja starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami. Informację taką państwo otrzymali. Czy ktoś z pań na piśmie, ktoś z pań panów radnych chciałby zadać pytanie odnośnie prac zarządu i podejmowanych uchwał między sesjami? Proszę bardzo. Nie widzę. Dziękuję bardzo. A przepraszam, pan radny Henryk Paska, proszę bardzo.
Przewodniczący, szanowni państwo. W ostatnim czasie pojawiła się trudna sytuacja z naszym powiatowym szpitalem. I tutaj chciałem dopytać jakby pana starosty, jakie działania były podjęte, aby usprawnić funkcjonowanie szpitala. Wiemy, że za zabezpieczenie medyczne jakby odpowiada tutaj powiat biłgorajski za właściwe zabezpieczenie. A skoro w szpitalu nie funkcjonują, proszę państwa, wydziały, znaczy oddziały, między innymi wewnętrzny, między innymi ortopedyczny, to uważam, że sygnały mieszkańców są zasadne, że nie ma jednak właściwego zabezpieczenia. Owszem, pacjent jak trafi do szpitala, jest przewieziony do innego jakby szpitala, ale wiemy, że blisko 60 pielęgniarek, pań pielęgniarek było na zwolnieniach lekarskich. Czy na ten moment sytuacja powraca do normy, czy te panie się rozchorowały, bo była jakaś epidemia czy grypa na terenie naszego powiatu, czy inne jakby okoliczności, nie będę w to wnikał, ale jest to bardzo, proszę państwa, niepokojące, że 60 osób z jednej jednostki, jeżeli idzie na zwolnienie lekarskie, to coś się dzieje jakby nie tak. W związku z tym nasuwa się wiele pytań, ale czy te działania ze strony pana starosty, ze strony zarządu były podejmowane, aby usprawnić, poprawić funkcjonowanie tutaj naszego szpitala powiatowego? Oczywiście dla dobra mieszkańców naszego powiatu. No bo czekałem, proszę państwa, do ostatniej chwili. Widzę, że wszystkim jakby tutaj sytuacja, jaka jest, odpowiada. Nikt nie ma jakby żadnych zastrzeżeń, ale wiele sygnałów trafia od mieszkańców powiatu. Niepokojących, proszę państwa, sygnałów. Jeżeli dalej będzie się to utrzymywać, to wygląda na to, że w niedługim czasie możemy nie mieć miejsca w powiecie, gdzie będziemy mogli skorzystać z tej pomocy medycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ktoś z państwa, panów radnych jeszcze ma pytania odnośnie prac zarządu? Ja mam pytanie do pana starosty odnośnie ochrony zdrowia. W punkcie trzecim jest podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie wydzierżawienia zgody na wydzierżawienie budynku. Czy jakieś będą podejmowane decyzje odnośnie ogłoszenia przetargu, odnośnie ewentualnej dzierżawy nowej firmie budynku i prowadzenia tam działalności, bądź jako apteka ogólnodostępna, bądź innej działalności. Czy jakieś takie decyzje bądź przymiarki są? Czy ktoś z pań i panów radnych jeszcze ma pytania? Nie widzę. Proszę bardzo, panie starosto.
Nie słyszałem wypowiedzi od samego początku pana radnego Paski, ale mniej więcej wiem, o co chodzi. W związku z tym, czy podejmowałem jakieś działania? Tak. Między innymi prosiłem pana radnego Paskę, który był na spotkaniu z wojewodą, żeby poprosić pana wojewodę, jeśli jest możliwe, i przyspieszyć pracę sądów, żeby w końcu była sytuacja jasna, czy jest upadłość, czy nie ma, i wtedy byśmy wiedzieli, na czym stoimy. Efekt jest taki, że nie ma żadnego działania, bo pan wojewoda no nie może naciskać na sądy, bo sądy są niezawisłe. Byłem u prezesa sądu w Świdniku z prośbą, żeby przyspieszyć rozpatrzenie czy przekazanie wniosku czy skargi na postanowienie sądu dotyczące upadłości spółki, i argumentowałem, jaka jest sytuacja, że sytuacja z dnia na dzień się pogarsza, bo syndyk nie chce czy nie może podejmować konkretnych decyzji. Pielęgniarki się w coraz większym stopniu domagają podwyżek, natomiast poza syndykiem nie jest w stanie w tym momencie podjąć żadnej decyzji. Natomiast syndyk się broni przed tym, twierdząc, że dopóki nie będzie miał uprawomocnionego postanowienia sądu o upadłości, to on nie może zwiększać kosztów funkcjonowania zakładu ze względu na to, że naraża się na ewentualne procesy ze strony spółki, gdyby spółka wróciła, na narażenie spółki jako na straty czy na dodatkowe koszty. I proszę Państwa, sytuacja jest patowa. Było bodajże 3 spotkań z paniami pielęgniarkami, ale nie tylko z pielęgniarkami. Kiedy przedstawialiśmy sytuację i w zasadzie to, co mogę robić, apelowałem o to, żeby wstrzymać się z tą akcją protestacyjną, bo tak ją trzeba określić, bo to jest niejako najgorszy moment, jaki może być. Bo pielęgniarki przychodzą do starostwa, panie starosto, zrób pan coś. My nie mamy możliwości, nawet jeśli by chciał i znalazł pieniądze, nie mamy możliwości prawnych przekazania pieniędzy z budżetu starostwa dla spółki na podwyżki dla pracowników. Spółka Arion, prezesi są odsunięci, a sytuacja syndyka jest taka, jaka jest. Tylko, proszę Państwa, ja to troszeczkę szerzej patrząc na to, to tak. Szpital jest tematem bardzo ważnym i ten problem jest takim problemem newralgicznym. Były kolejne spotkania z radnymi, kiedy ja tłumaczyłem, jaka jest sytuacja, jaka są możliwości. Nie byśmy się wszyscy zrozumieli, natomiast w mojej ocenie niektórzy próbują robić politykę i zyskiwać na tym, bo się nic nie robi, bo. Proszę Państwa, rozmawialiśmy o tym, bo są w zasadzie dwa wyjścia. Albo czekamy, co będzie dalej i syndyk w końcu, w mojej ocenie i nie tylko w mojej ocenie, najkorzystniej byłoby przejąć zadanie, jakie spoczywa na Arionie, od syndyka, żeby było to postanowienie o upadłości prawomocne i z syndykiem by się najłatwiej dogadać było, żeby to przejąć. I mówiliśmy, jakie są ścieżki, jaka niejako procedura. Jeżeli nie, bo na dzień dzisiejszy panie pielęgniarki zaostrzają swoje żądania, w zasadzie żądając zerwania umowy. Proszę Państwa, można zerwać umowę, tylko to, co mówiłem, zrywając umowę, wypadamy z sieci szpitali, tracimy już na subwencji. Jeżeli środki na funkcjonowanie samego szpitala szłoby uzyskać w mniejszej kwocie z Narodowego Funduszu po negocjacjach, bez konkursu, to na przychodni specjalistyczne będą konkursy i jest duże ryzyko, że my wypadniemy. Szpital bez przychodni specjalistycznej jest... To nie jest to, o co chodzi, bo po pierwsze jest ciągłość leczenia, po drugie łatwiej przyciągnąć lekarzy, bo tam są dodatkowe pieniądze nie tylko dla organu prowadzącego, ale również dla lekarzy, dla pracowników. A po trzecie, zerwanie umowy naraża nas na ewentualne sądy z Aresem, z Arionem odnośnie utraconych korzyści. I to nie jest wymyślane, nie wzięte gdzieś tam z sufitu. Proszę Państwa, takie praktyki są, bo niektóre starostwa pozbyły się spółek i sądzą się o odszkodowania. I teraz jest pytanie, czy wytrzymamy jeszcze, nie wiem, 3 miesiące, pół roku, nie wiem jak długo. Wczoraj rozmawiałem z syndykiem. Syndyk miał na 3 miesiące niejako powierzone to zadanie prowadzenia szpitala czy zajęcia się sprawą. 3 miesiące się kończy. Sąd przedłużył mu ten okres pracy w Biłgoraju do 31 stycznia. No i teraz jest pytanie. Informacja następna. Wczoraj czy przedwczoraj w końcu odwołanie z całą dokumentacją dotyczącą postanowienia upadłości zostało przekazane do sądu drugiej instancji. I teraz jest pytanie, jak długo sąd drugiej instancji będzie się na tym zastanawiał, będzie to analizował?
nie jest temat łatwy, natomiast można się spotkać, można się zastanowić i tylko miejmy świadomość, powiedzmy sobie, ewentualnie konsekwencji naszych dzisiejszych działań. Bo umowę można zerwać. Tylko co dalej? Dobrze, zerwiemy umowę, ładno jest, bo jesteśmy organem. A później za 2-3 lata, jeżeli sąd przysądzi, to nie będę płacił ja ze swojej kieszeni, nie będzie płacił jeden czy drugi radny. Tylko to obciąży budżet powiatu i to nie będą kwoty dziesiątek tysięcy, tylko to będą miliony, proszę Państwa. Natomiast rozmowa, były 3 spotkania. Prosiliśmy syndyka, bo tam głównie się rozbija sprawa o nieuczciwy, niesprawiedliwy podział środków na płace dla pracowników. Bo z tych opinii, ja nie mam dokumentów, bo nikt mi tego nie udostępni, mimo wielu próśb, wynika, że bardzo dobrze są wynagradzani lekarze i pracownicy administracji, natomiast personel niejako średni leczniczy bardzo słabo. Prosiliśmy, żeby syndyk udostępnił nam anonimowo w danej grupie zawodowej najniższe i najwyższe wynagrodzenie. Nie uzyskaliśmy tego, natomiast jest problem, czy pracownicy podnoszą ten niesprawiedliwy podział tych środków. Ale trudno na ten temat rozmawiać, bo nie mamy informacji, bo nie chcą tego udostępnić, zasłaniając się ochroną danych osobowych. A z trzeciej strony, kiedyś na spotkaniu pan Karol Typiczyński powiedział w ten sposób, że pieniądze, które otrzymuje z Arionu, to są prywatne pieniądze spółki i nic nikomu do tego, na co on je wyda. Trudno się było z tym zgodzić. Natomiast, proszę Państwa, wypowiedź syndyka w zasadzie jest bardzo podobna. Natomiast jeszcze jest jedna sprawa. Środki, które wpłyną na konto spółki z Narodowego Funduszu Zdrowia, nikt nie kontroluje. Nikt nie kontroluje, na co zostały wydatkowane. I z tego powodu jest sytuacja w Biłgoraju taka, że w granicach 10 milionów zostało wydane, nie zostało wydane na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem szpitala, tylko poszło na konta innych spółek i konta prywatne. Bo nie ma kontroli. Kto to jest w stanie zmienić? Ani ja, ani wojewoda. To jest w stanie zmienić rząd i Sejm, proszę Państwa. Ja na dzień dzisiejszy, ja wykorzystałem wszelkie możliwe w moim odczuciu, czy w mojej ocenie możliwości. Poszło pismo z prośbą, tam traktują niektórzy skargę do Ministerstwa Sprawiedliwości. Kiedy przedstawiałem sytuację, dołączyłem załączniki, które dysponowałem w tamtym czasie. Ta moja skarga została przekazana do syndyka i do Sądu Okręgowego do Lublina. Interesują się inne służby tym. Było ileś spotkań u wojewody. Prosiłem pana, żeby powiedzmy sobie, jeżeli można przyspieszyć. Byłem u prezesa sądu z prośbą, żeby przyspieszyć procedurę, żeby się sytuacja wyjaśniła. Były kolejne spotkania, na których proszę i apeluję do pielęgniarek, żeby się wstrzymać jeszcze z akcjami protestacyjnymi typu masowe zwolnienia lekarskie, bo podcinamy gałąź, na której siedzimy, bo konsekwencje są takie następne. Jeżeli powiedzmy sobie, panie pielęgniarki pójdą masowo na zwolnienia, to co już było, będą wyłączone oddziały z funkcjonowania, nie będą na niektóre oddziały przyjmowani pacjenci. W konsekwencji w kolejnym okresie rozliczeniowym Narodowy Fundusz zmniejszy środki, bo tak to działa. Na kolejne okresy rozliczeniowe wysokość środków przyznanych zależy od wykonania ilości procedur w okresie poprzednim, w poprzednim kwartale. I teraz tak, jeżeli chcemy podwyżek, jeżeli chcemy większych wydatków, to jak one będą większe wydatki, jeżeli będą mniejsze dochody? Ja rozumiem, że ten personel średni jest strasznie zniecierpliwiony, no bo czekają. Tylko pytam się, a jeszcze jest jedna taka sprawa. Związki zawodowe pielęgniarek i położnych szczebla lubelskiego bardzo się zaangażowały w obronie pielęgniarek teraz. A przez 8 lat to gdzie były? Pytam się wczoraj pani mecenas, która reprezentuje szefową Związku Pielęgniarek i Położnych Zarządu Okręgowego Lublina. No dobrze, 8 lat podnosicie, że nie było żadnych regulacji, żadnych podwyżek dla pielęgniarek. No to gdzieście panie były? Odnośnie podjęcia uchwały, czy zarząd podjął uchwałę na wniosek syndyka o uchyleniu czy unieważnieniu uchwały dotyczącej zgody zarządu na wydzierżawienie tego budynku, nie wiem, tam kiedyś było laboratorium, w którym mieściła się apteka prowadzona, nie wiem, przez pana Rucińskiego. Nie wiem, czy to jaką spółkę. W związku z tym, że ta apteka nie funkcjonuje już jakiś czas, jest propozycja syndyka o przeznaczeniu wykorzystania tego budynku w inny sposób. Natomiast to nie zarząd będzie, powiedzmy sobie, ogłaszał przetarg czy cokolwiek z tym budynkiem robił, bo zgodnie z umową dzierżawy cała nieruchomość i te wszystkie działki, te budynki zostały przekazane w dzierżawę Arianowi, a w tym momencie syndyk prowadzi tą działalność. I to w gestii syndyka czy dyrektora Kwiatkowskiego będzie zależało, co w tym budynku zechce zrobić.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Henryk Paska.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, prosto. Moją intencją nie było zbijanie kapitału politycznego. Ja rozmawiałem również w przerwie pomiędzy sesjami z panem starostą. Wiedziałem, że są podejmowane kroki, ale w związku z tym, że są kierowane do mnie pytania przez mieszkańców powiatu biłgorajskiego, pozwoliłem sobie dzisiaj podnieść ten temat, aby w przyszłości jakby uniknąć takiej sytuacji, że na przykład pan dyrektor Kwiatkowskiego, doświadczony dyrektor z odpowiednimi kompetencjami, nagle zabraknie panu dyrektorowi narzędzi, nie będzie miał możliwości zarządzania tym szpitalem. I musimy, proszę państwa, o tym rozmawiać, aby nie doszło do takiej sytuacji. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z panem wojewodą. Był przedstawiciel Narodowego Funduszu, proszę państwa, zdrowia. Była pani dyrektor jakby z Wydziału Ochrony Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim. Rozmawialiśmy, jak poprawić sytuację, jak uzdrowić. Ale panie starosto, w momencie rozmawiałem z panem wojewodą, czy możemy uzyskać jakiekolwiek informacje od tego, od sądu, czy owszem, informacje możemy uzyskać, ale wszyscy wiemy jeszcze ze szkoły podstawowej, że w Polsce obowiązuje trójstronny podział władzy. Jest władza ustawodawcza, wykonawcza i jest władza sądownicza. I nie jest ani moją rolą, ani rolą wojewody wnikać w pracę sądu. Tutaj sąd jest niezawisły, niezależny i nie możemy pójść do sędziego i zapytać, tak jak na przykład jakiegoś pracownika na budowie, kiedy pan wybuduje tą ścianę. No, da się przewidzieć, ułożyć ilość cegieł czy bloczków. Natomiast tutaj w sądzie zapewne występują dodatkowe jakby dowody czy okoliczności, że sąd tą pracę musi wykonać dobrze i rzetelnie. No i także, panie starosto, dziwi mnie taka sugestia, że tutaj radni chcą zbijać jakby kapitał polityczny. Na pewno nie było takiej intencji, a więc znając temat, że pan starosta podejmował działania, chciałbym, aby pan publicznie przedstawił o tych działaniach, bo były i spotkania z pielęgniarkami. Mamy dzisiaj między innymi transmisję, jak co sesję, przez biłgoraj.com.pl. I myślę, że mieszkańcy niejednokrotnie słuchają naszych sesji, po prostu są zainteresowani, aby o pewnych rzeczach radni mówili i rozwiązywali problemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to, co powiedział pan starosta, no to na ten moment wyczerpuje tą informację. A no, Sytuacja jest rzeczywiście bardzo ważna, jeśli chodzi o powagę sytuacji w szpitalu. I no jest, myślę, że dynamiczna i mam nadzieję, że będzie dynamiczna. A odnośnie sądów, no jak najbardziej sądy są niezawisłe. Nie możemy wpływać na to, jaki będzie wyrok, prawda? Jaki zapadnie, ale myślę, że każdy ma możliwość nawet u siebie w swoim zawodzie czasami przyspieszenia pracy. I chyba głównie chodzi o to, bo wszyscy już czekamy trzeci miesiąc na decyzję sądu niezawisłego. Przystępujemy do punktu 16. Wnioski i oświadczenia radnych. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 17. Sprawy różne. Proszę bardzo, pan przewodniczący Stanisław Lewandowski.
Dziękuję. Solidaryzując się tutaj z interpelacją i z wypowiedzią radnego Paski, oczywiście sam się pod tym podpisuję, korzystając z obecności dyrektora biura poselskiego Piotra Olszówki, proszę o przekazanie, już kolejny raz proszę o przekazanie, że pan poseł złożył konkretną interpelację do odpowiedniego ministra w sprawie działania CEPiK-2. Po tutaj odpowiednich wyjaśnieniach złożonych przez kierownika pana Jacka Piskorskiego wiemy, jaka jest sytuacja. Jeżeli ktośkolwiek analizuje tą sytuację, to rzeczywiście tutaj nasz wydział wzorowo wychodzi i obronną ręką z tej fuszerki, jaką rząd zrobił, wprowadzając ten CEPiK, jak to było powiedziane, stabilizuje się, tylko ta stabilizacja tego systemu, gdyby nawet prowadzić 10 ludzi, 10 krzeseł, to nic nie da, bo system po prostu nie przyjmuje i to musimy sobie zdawać sprawę. Jeżeli pan poseł będzie jeszcze mógł, proszę o złożenie takiej interpelacji tu w moim imieniu i w imieniu radnego Paski.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Antoni Iskra.
Panie starosto, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja naprawdę krótko. Korzystając z obecności pana przewodniczącego Rady Miasta, pana Mariana Glechy, chciałem serdecznie podziękować za wspaniałą imprezę pod nazwą Dni Biłgoraja. I pogoda, i program, i miejsce rzeczywiście uczyniły z tej imprezy naprawdę przepiękną. I na koniec, w imieniu Komisji Edukacji, zostałem tutaj zobligowany przez panią Ewę, złożyć serdeczne podziękowania na ręce panów dyrektorów dla młodzieży i nauczycieli, którzy przygotowywali naszych uczniów do olimpiad różnego typu, jak również dla trenerów i nauczycieli, którzy rzeczywiście przygotowali młodzież tak, że nasza młodzież osiągnęła wspaniałe sukcesy sportowe. Raz jeszcze, panowie, gratuluję i dziękuję. Jesteśmy po prostu dumni, a ja jako były nauczyciel jestem dumny podwójnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, gratulujemy. Czy ktoś z pań i panów radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję bardzo. W takim razie zamykam obrady. Dziękuję serdecznie państwu za udział i życzę miłego wieczoru.